To jest trzeci odcinek podcastu Stacja Narciarska. Dziś w audycji porozmawiamy o rozgrzewce na stoku. Wielu narciarzy pomija ten element i bezpośrednio po zejściu z wyciągu rusza na trasy. Czy warto poświęcić kilka minut na przygotowanie naszego ciała do jazdy? Podpowiemy, na co zwrócić uwagę, a czego unikać, by rozgrzewka była skuteczna. Czołem narciarze. Ja się nazywam Michał Szypliński i zapraszam do wysłuchania trzeciego odcinka Stacji Narciarskiej. Zima w pełni, więc pewnie większość z Was spędza jedne z najprzyjemniejszych dni w roku podczas zimowych ferii. Dziś temat jak najbardziej na czasie, bo związany bezpośrednio z tym, co robicie na stoku. Mój gość porównuje rozgrzewkę do przygotowania samochodu rajdowego przed startem w wyścigu. Pamiętajcie, że w przeciwieństwie do branży motoryzacyjnej, nam znacznie trudniej zastąpić połamane kości czy zerwane więzadła nowymi. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy oraz oczywiście do mądrego rozpoczynania dnia na nartach. Przed mikrofonem Michał Ficoń, trener personalny, z którym nad motoryką pracuje coraz więcej młodych narciarzy. Cześć Michał.
No witam cię serdecznie i oczywiście naszych słuchaczy.
No to powiedz, jak jest z tą rozgrzewką? Czy ona rzeczywiście jest potrzebna? Czy można stanąć, tak jak niektórzy narciarze robią na górze trasy i po prostu ruszyć w dół prosto po wyjściu z kolejki?
No to tak. Można oczywiście, jak najbardziej. No przecież nie trzeba się rozgrzewać. Każdy potrafi jeździć albo nie wiem, tak mu się wydaje i może oczywiście zjechać. No i tylko pytanie... Ja bym to podzielił na dwie kategorie, tak szczerze mówiąc, no bo teraz jeżeli odnosimy się do zawodników, mniej, bardziej profesjonalnych, amatorów, oni się rozgrzewają, czyli czerpią z tego korzyści, prawda? Uznają albo wiedzą, czują to, ponieważ trenują całe życie, doskonale znają swoje ciało, swoje mięśnie, swoje stawy, że to ma sens, tak? Czyli ich to przygotowywuje do wysiłku albo w jakimś stopniu pobudza układ mięśniowy, który jest bardziej efektywny, który będzie szybciej reagował na zmienne, które się pojawiają i te rozgrzewki są różne, prawda? Na czym wyższy poziom, ta rozgrzewka jest dostosowana do preferencji zawodnika, może być na przykład skierowana w takie obszary, z którymi on ma problem, żeby te mięśnie pobudzić od samego startu. My teraz mamy ludzi, którzy rekreacyjnie jeżdżą, no ale powiedzmy wyjeżdżają kilka razy do roku, są aktywni fizycznie. Już nie mówię, że cały rok trenują pod narty, tylko jeżdżą rowerem, chodzą na spacery, jogging, czasem jakiś fitness. No oczywiście jak przyjdą na siłownię, zrobią jakiś trening siłowy czasami, no to też jest fajnie. No i te osoby też wiedzą, żeby się jakoś pobudzić przed tym wysiłkiem, że to nie jest tak, że wstaję z fotela, zakładam buty i biegnę, albo po tym bieganiu się rozciągam. Czyli czym dłużej jesteśmy aktywni fizycznie, tym lepiej poznajemy samego siebie i wiemy, co nam pomaga. No jeżeli z taką grupą ludzi byś porozmawiał, no to na pewno ta grupa ci odpowie, że ta rozgrzewka ma sens. Jakiekolwiek pobudzenie się do tego, że coś chcemy zrobić, ma sens, prawda? To teraz jak my sobie rozmawiamy i tak dalej, gdybyśmy zrobili gimnastykę buzi i języka, to pewnie by nas było lepiej słychać przez te mikrofony i nasze wypowiedzi by były czystsze, prawda? No ale jeżeli pójdziesz do kogoś i dajesz komuś mikrofon, no to on ci mówi bez takiej rozgrzewki. Tutaj mamy podobnie. No i teraz... Jak miałbym ci szczerze odpowiedzieć na to pytanie, mamy ludzi, którzy na przykład siedzą cały rok, prawda? Nic nie robią, nie ruszają się. No i rozgrzejcie się, rozgrzejcie się. Może lepiej nie, bo sobie zrobią krzywdę.
No właśnie, miałem takiego kolegę, który podczas szkolenia, które prowadziliśmy, miał grupę 50-latków. Spojrzał na mnie, na moją grupę, która się rozgrzewała i mówi do swojej, nie, my się nie rozgrzewamy, to zwiększa ryzyko kontuzji.
No jeżeli tam były endoprotezy stawów biodrowych albo inne rzeczy, być może, tak? Natomiast na pewno źle powiedział, tak? Jakikolwiek ruch nawiązujący, powiedzmy, biomechaniką czy poruszeniem ciała w podobny sposób do tego, co za chwilę będzie, na pewno sprzyja i pomaga. Dlatego, że to nie chodzi tylko o to, że podnosimy temperaturę ciała, ciągliwość, że tak powiem, tkanki mięśniowej, więzadeł i ścięgien. Natomiast głównie chodzi też o układ nerwowy. To jest dosyć istotne, że dajemy możliwość, przyspieszamy niejako czas reakcji. czas myślenia, przetwarzanie bodźców. To nawet wiąże się z tym, że jak się pobudzimy, to lepiej widzimy albo odbieramy zmiany w ukształtowaniu terenu. Wiemy, jak trudno jest na białym śniegu wyłapać jakieś różne nierówności, no to tutaj nasz zmysł postrzegania, wszystkie bodźce będą dużo, dużo szybciej zbierane. Więc tu jest taki klucz sukcesu. Więc jakiekolwiek pobudzenie ma sens. Oczywiście dla osób, które nic totalnie nie robią, to takie pobudzenie, to samo przeniesienie nart na przykład do kolejki, no już niektórzy są w tej gondolce zalani potem. No to dla nich to jest naprawdę niezła rozgrzewka. Tylko pytanie, jak, w jaki sposób, kto chce czerpać przyjemne z tego narciarstwa? No bo to nie chodzi o to, że my nagramy audycję i mamy ludzi zmuszać, ruszajcie się albo inne rzeczy róbcie. Ja myślę, że każdy powinien znaleźć jakiś złoty środek dla siebie. Ja jako trener przygotowania motorycznego na bazie doświadczeń, nie mówię tylko o narciarzach, tylko o całym sporcie, o ludziach, którzy do nas przychodzą, z rekreacji, amatorzy, ludzie z problemami, z kontuzjami, zajmujemy się też fizjoterapią, rehabilitacją ruchową. Oni wiedzą po takich zajęciach z nami, o co nam chodzi i po co to jest. I myślę, że jeżeli taka osoba, która jest sceptycznie nastawiona do rozgrzewki, trafiłaby na osobę, która potrafiłaby wytłumaczyć, po co to jest i co się dzieje i jak angażuje, no to taka świadomość jest większa. Tylko trzeba to zrobić. No i trzeba to zrobić kilka razy, nie na stoku, tylko gdzieś spokojnie w jakiejś sali, poczuć swoje ciało, po co to jest. Wstać do góry i zobaczyć, czy faktycznie ja się inaczej czuję i lepiej czuję.
Okej, to wiemy, że warto zrobić taką rozgrzewkę. I teraz pytanie, jak ją wykonać? Czytałem w twojej publikacji, że sugerujesz rozłożenie rozgrzewki na dwa etapy, czyli nie tylko rozgrzać się na śniegu, ale jeszcze zrobić coś przed wyjściem na nart.
No tak, jeżeli oczywiście słuchacze zaglądają do twoich magazynów i czytają i śledzą to, jakie są trendy w tej chwili, jeżeli chodzi o pracę z narciarzami, no to tutaj faktycznie coś, żeśmy razem stworzyli, napisali i na pewno sięgną też do ćwiczeń, które się pojawiły w ostatnim numerze, tak? Dobrze mówię? Przed sezonem. A to, co było dwa lata temu, to faktycznie sugerowaliśmy takie rozbicie. Głównie chodzi o to, że jesteśmy na wakacjach, tak? Jesteśmy na urlopie i nasz układ nerwowy niejako ma wyluzować, tak? Czyli dłużej śpimy, nikt nam głowy nie zawraca, nie dzwonią telefony, nie mamy do odebrania tysiąca maili, nie stresujemy się jakimś ważnym spotkaniem z szefem albo innymi rzeczami. No i wpadamy w takie rozluźnienie letarg i to jest jak najbardziej potrzebne. Natomiast ja sugerowałem jedną rzecz, żeby jeszcze w hotelu na spokojnie zrobić kilka ćwiczeń, których na pewno nie zrobimy na stoku. Czyli bez butów, bez sprzętu, jakieś ćwiczenia równoważne. Może to być po prostu zwykłe stanie na jednej nodze z zamkniętymi oczyma i wykonywanie różnych ruchów rękoma albo drugą kończyną, która jest uniesiona w powietrzu.
Czyli możemy to robić na przykład myjąc zęby rano.
No to już to lubisz mnie rozśmieszać, widzę, ale to już będzie niezły challenge, tak? Wolałbym jednak nie, bo tak jak stanie na jednej nodze dla wielu, którzy tego nie robią, w poprawny sposób może być problemem, to już stanie z zamkniętymi oczyma dla wielu jest niewykonalne, ale żeby to zrozumieć, to zachęcam słuchaczy, którzy no, są mało aktywni, żeby spróbować to zrobić, bo to nie jest takie proste ustać na przykład minutę z zamkniętymi oczyma. Okazuje się, że ludzie się przewracają, tracą równowagę, czyli ten zmysł nie jest w ogóle wytrenowany, prawda? I pobudzenie nasze, takie nerwowe, w kilku tam różnych ćwiczeniach równoważnych, angażujących właśnie tą grupę mięśni, która odpowiada za to, żebyśmy trzymali poprawną pozycję, czyli spionizowaną, żeby było nam łatwiej koordynować pewne ruchy i być skuteczniejszym w zamierzeniach, typu chcę skręcić tam, no to mi się udało, a nie, że pojechałem prosto i wypakowałem w drugą osobę na stoku. No to jest bardzo ważne. No i tutaj naprawdę te 10-15 minut spokojnie wystarczy. Na pewno się ludzie poczują znacznie lepiej. Jeszcze jak do tego dodadzą kilka wymachów, jakichś skłonów, skrętoskłonów, kilka przesiadów, na pewno przygotują się lepiej do tego, co będzie. A już na 100% lepiej się rozruszają po tym, na przykład, jeżeli dzień wcześniej już jeździli. Więc na pewno to są same korzyści. Poza tym taki lekki ruch to też jest oczyszczenie tych komórek mięśniowych z różnych substancji metabolicznych, które powstają na skutek wysiłku, więc same profity. Ale czy komuś się będzie chciało przed śniadaniem wstać te 15 minut i to zrobić? Tego nie wiem, ale zachęcam.
To może być rzeczywiście duży problem. No dobra, to wiemy, że warto rozbić tę rozgrzewkę na dwie części. Poruszamy się trochę w hotelu, wychodzimy na stok, no i właśnie przechodzimy do twojego koronnego tematu, z którym już się wsławiłeś, czyli machania nogą.
Aha.
Miałeś już artykuł na ten temat, wylała się na ciebie po tym artykule, może nie fala, bo to za dużo powiedziane, narciarze nie są tak aktywni w internecie, ale było kilka takich prześmiewczych komentarzy. Często widzimy, że narciarze pierwsza rzecz, jaką robią, wychodzą na stok, robią rozgrzewkę, no to zaczynają machać wyprostowaną nogą. Powiedz, skąd w ogóle, dlaczego poruszyłeś ten temat i dlaczego uważasz, że nie powinno się tego robić?
No to temat niejako sam przyszedł do nas, dlatego że no, do nas trafiają osoby na przykład po kontuzjach, które, że tak powiem, no nabawiają się ich na wyjazdach narciarskich. No i zazwyczaj są to zerwania więzadła ACL, czyli ewentualnie jak uszkodzenia nie są za duże, no to wcześniej ćwiczymy, przygotowując układ mięśniowy takiej osoby do operacji. No i potem po operacji zajmujemy się rehabilitacją, no i przygotowaniem już do właściwej aktywności. No i kiedy takie zerwanie więzadła ma miejsce? No ma wtedy, jeżeli powierzchnie stawowe zbyt daleko się od siebie odsuną i dochodzi do skrętu albo do anormalnego, czyli ruchu znacznie w zakresie większego niż starczy, że tak powiem, ciągliwości tego więzadła i ono strzela. Z jakiegoś powodu się przerywa. No i teraz, jeżeli chcemy chronić swoje więzadła, no to taka rozgrzewka ma nam zapewnić wzrost niejako ciśnienia w stawie. To tak jakbyśmy mieli torbę papierową i chcieli ją troszeczkę nadmuchać powietrzem, tak? No i jeżeli to ciśnienie wzrośnie w naszym stawie, układ mięśniowy zacznie trzymać mocniej cały staw, to więzadło będzie miało mniej pracy, bo więzadło jest ostatnią deską ratunku, żeby nie doszło do uszkodzenia stawu. Bo to, że samo więzadło strzela, to jest pół biedy, natomiast jeszcze oczywiście uszkodzeniu ulega sam staw. No i układ mięśniowy jest czynnym stabilizatorem, a biernym więzadło. Jeżeli już mięśnie nie dają rady trzymać, wtedy częściowo wspiera nas więzadło, no i jak to wszystko jeszcze się trzyma, to jest dobrze, a jak nie, no to już niestety to więzadło strzela. No i teraz machanie taką nogą, ale luźną, podkreślam luźną, z ciężkim butem, to jest tak jakbyśmy mieli gumę, do której przywiążemy sobie lekki kamyczek czy ciężarek i zaczniemy ją machać. Zobaczymy, że ta guma bardzo mocno zaczyna się rozciągać. Niestety buty narciarskie nie są lekkie i takie wymachy powodują pozbycia się właśnie tego ciśnienia, trzymania w stawie biodrowym i jeszcze w szczególności w stawie kolanowym. Jeżeli po takich wymachach nie będzie żadnych ćwiczeń, które pobudzą na nowo aparat mięśniowy, który niejako ściśnie, przytrzyma ten staw, to tak naprawdę na luźnym, strasznie kolanie rozpoczynamy tą jazdę. I teraz, jeżeli się oczywiście nic nie wydarzy, jeździmy sobie 2 minuty, 3, to ciśnienie tam wraca. Układ mięśniowy jest napięty, to pracuje. Ale jeżeli w 5. czy 6. skręcie podetnie nam nartę, coś się stanie, to nasze kolano bardzo szybko może się skręcić, dlatego że nic tam ich nie trzyma. Proszę zwrócić uwagę, że na Pucharze Świata, jeżeli ktokolwiek macha nogą, to jest zgięte kolano. To ci zawodnicy potrafią tym machać, ponieważ oni to robią na pośrednio napiętym układzie mięśniowym. Nikt tego nie robi na luźnej nodze.
No właśnie, to był taki jeden z argumentów przeciwko tej teorii, że przecież na Pucharze Świata wszyscy machają nogą.
No tak, tylko trzeba wiedzieć, jak machać.
No właśnie, to jest inny temat. Pozostawiamy w takim razie do rozważenia.
Tak,
kwestię.
Tylko na początku powiedzieliśmy, że rozgrzewki są specyficzne, tak? Jeżeli ktoś uważa, że jemu to pomaga, jest niezbędny i on się lepiej czuje, bo na przykład, nie wiem, ma jakąś ciasnotę w stawie biodrowym, w jakiś sposób sobie luzuje, niech to robi. Natomiast trzeba wiedzieć, jakie z tym się wiążą zagrożenia, tak? Jeżeli ktoś sobie pomacha, rozluźni, tak, te stawy i potem w odpowiedni sposób dalej się do tego przygotuje, ja widzę w tym sens. No ale to jest tak samo jak piłeś, nie jedź, tak? Niektórzy po jednym piwie jeżdżą, po jednym kieliszku wina i nie widzą w tym nic złego, tak? Inni absolutnie nigdy w życiu tego nie zrobią, tak? Tylko gdzieś jest jakaś cienka granica między tym wszystkim, tak? Czyli ja bym tutaj z punktu widzenia trenera, z punktu widzenia, nie wiem, chirurga, ortopedy nie polecał.
To chyba sytuacja trochę analogiczna do jeżdżenia wyciągiem krzesełkowym ze spuszczoną nogą, z nartą, prawda? Tam też się chyba wyciąga.
Tak, tam niestety dochodzi do zbyt dalekiego, przede wszystkim w takim ustawieniu, jeszcze to też jest oczywiście specyficzne. Tu ciężko będzie Państwu wytłumaczyć to. Łatwiej by było, gdyby, nie wiem, gdyby Państwo nas słuchali, ktoś by wstał, pokazał, albo sami Państwo byście to zrobili, byście zrozumieli. Chodzi o to, że noga wisi, narta ciężka, but ciężki. I teraz jeżeli nie ma wsparcia, to oczywiście czym dłużej jedziemy, tym bardziej wyciągamy więzadła w naszym kolanie. No i teraz zeskok często z takiej kanapy, nie mówię, że schodzenie, ale zeskok, bardzo dużo osób się tam wywraca na tym zeskoku i tak dalej. I jakbyśmy sobie przeanalizowali statystyki na przykład urazowości, które gdzieś tam w jakichś różnych kurortach, gdzie są wyszkolone służby medyczne, są prowadzone, no to okazuje się, że około 50-40% kontuzji ma właśnie przy zejściu z takiej kanapy, tak? Przy zeskokach dochodzi do właśnie zerwania więzadeł, wywrotek, złamań kończyn. To jest właśnie to, że odsuwamy, pozbawiamy się ciśnienia. Przede wszystkim więzadło krzyżowe też przekazuje dużo bodźców, jeżeli chodzi o to, co się dzieje z podłożem do naszego mózgu, który w odpowiedni sposób reaguje, napinając poszczególne mięśnie. Czyli ten układ cały jakby źle funkcjonuje, albo potrzeba chwili po ponownym dotknięciu nartami śniegu, kilkunastu sekund, żeby to wszystko znowu zadziałało.
Wróćmy może na chwilę do naszej rozgrzewki. Co z rozciąganiem? Rozciągać się czy nie?
To zależy, bo no oczywiście tak, jeżeli chodzi o badania związane ze sportem, tak, czyli powiedzmy, no nie wiem, Puchar Świata, tak, Formuła 1, czyli pewne rozwiązania z Formuły 1 są stosowane w samochodach seryjnych i przynosi to duże korzyści dla zwykłych zjadaczy chleba, którzy te samochody mają. Czyli badania, które są przeprowadzane na zawodnikach i tutaj chodzi o spadki mocy, czyli rozciąganie włókien mięśniowych przekłada się na ich mniejszą wydajność, jeżeli chodzi o generowanie mocy. Tylko no, mówimy tutaj no, o zawodnikach, o zawodach. Tak? Jeżeli osoby mają ten tryb życia siedzący, zakresy pewnych mięśni, pewnych grup są skrócone, a na skutek jazdy na nartach mogłyby się nagle rozciągnąć w sposób niekontrolowany, to ma sens. Tylko że no warto by było udać się do kogoś, żeby ktoś stwierdził, czy ja jestem pościągany, czy nie, ewentualnie co mógłbym zrobić. Tylko ja bym takie rozciąganie albo tego typu mobilizacje różne, tak, typu rolowanie, różne ćwiczenia usprawniające układ ruchu z gumą, zdecydowanie stosował w hotelu, czyli w tej pierwszej części. I tu wielu zawodników ma takie preferencje, gdzie ja im pomagam zmobilizować ich ciało. Czyli wyluzować biodra, czyli zrobić to wszystko, czego się już nie robi na stoku.
Dobra, a jeszcze jedno pytanie o same ćwiczenia na stoku.
No jeszcze ci przerwę, że jeżeli chodzi o to rozciąganie, to ono w sposób dynamiczny, kontrolowany, przed jeżdżeniem jak najbardziej. Bo tu nie chodzi o stricte...
To jakby... może powiedz, jak wygląda rozciąganie dynamiczne.
No najprościej można powiedzieć, że dynamiczne to są różnego rodzaju wymachy albo skrętoskłony, ale w kontrolowany sposób, tak? Czyli tutaj dynamiczne rozciąganie to może być sam ruch, na przykład przeciągania gumy ze skrętem tułowia, gdzie nasze mięśnie tułowia, obręczy barkowej, mięśnie grzbietu, jak i sam gorset tutaj znajdujący się w okolicach brzucha, zwłaszcza skośne brzucha, one się będą w samym ruchu rozciągały. Ale to, że trzymamy gumę, która jakby napina nasze ciało, to nie powoduje spadków jakby ciśnienia w stawach, czyli jakby adoptuje cały układ do ruchu, do generowania dużej mocy w ciągliwości włókien, ale nie niesie tego zagrożenia, że nagle będzie to zwykłe kręcenie na przykład stawem łokciowym i potem przy upadku będzie złamanie z przemieszczeniem. Czyli nasz układ mięśniowy w takim rozciąganiu dynamicznym jeszcze mocniej zawiązuje się niejako z naszym szkieletem. To tutaj chodzi. No, oczywiście no, można to sobie wyobrazić, że różnego rodzaju rzuty piłką czy coś. To jest właśnie dynamiczne rozciąganie. Odskok, doskok, przeskoki. To jest mniej więcej to, tylko tak jak mówię, no fajnie jest to zobaczyć albo fajnie wiedzieć, co zrobić.
No tak, tylko nie będziemy chyba wozić piłki ze sobą na stok, żeby się rozciągać.
No nie, no piłki to nie, natomiast różnego rodzaju skrętoskłony, żeby pobudzić górę, właśnie cały tułów do skrętów, rozciągnąć tutaj tył cały w sposób kontrolowany, jak najbardziej tak.
A wspomniałeś o gumach, to jest też ciekawy temat, bo oglądając transmisję z Pucharu Świata, często możemy zobaczyć właśnie na starcie, że zawodnicy używają gum do przeprowadzenia rozgrzewki. Możesz opowiedzieć coś na ten temat?
to jest fajna sprawa, tak? Tutaj nie wiem, czy to było ujęte w tym artykule jednym kiedyś, jak żeśmy razem coś chcieli przygotować dla twoich słuchaczy, no to ja zalecałem posiadanie takiej gumy, tak? Czyli ona wrzucona gdzieś w bagażniku albo wsadzona w but, jak się leci gdzieś samolotem, ona nie zajmuje dużo miejsca, że tak nawet w kieszeni kurtki ona się spokojnie mieści, bo...
Rozumiem, że chodzi ci o gumę taką małą, o szerokości 5 cm,
nie chodzi mi właśnie o tą gumę, którą się zakłada nad kolana, tylko chodzi mi o gumę, która ma przynajmniej te pół metra, czyli 50 centymetrów i ona do różnych ćwiczeń nam posłuży. Tylko że ta guma nie musi być gruba, duża. Ważne, że powiedzmy ma jakieś to napięcie wstępne, które nas pobudza. No i taka guma zaczepiona o reling samochodu, o to, że druga osoba będzie ją trzymała, jeszcze jak będzie trzymała przy napiętym brzuchu, stojąc na jednej nodze, no to już w ogóle super, jak ktoś drugi będzie machał, tak? Czyli tych pomysłów można mieć naprawdę bardzo wiele, tylko trzeba mieć taką gumę. To jest to, do czego zmierzamy, że nie machamy rękoma, tak? Nie machamy prostymi nogami, tylko wykonujemy ruchy, które pobudzą nasz układ mięśniowy, nie wiem, nawiązując biomechaniką ruchu do tego, co się zaraz może wydarzyć. No i ta guma daje nam wstępny opór. Żeby ją rozciągnąć, nasze mięśnie, nasz układ ruchu musi wyzwolić jakąś energię, tak? Czyli wytworzyć jakąś moc, jakąś pracę. No i to jest najbardziej korzystne. Dlaczego? Dlatego, że to napięcie nie znika cały czas podczas tych ruchów. Bo to nie jest wyrzuć coś, no bo ciągnę coś, podnoszę, wyrzucam, to napięcie znika, następuje szarpnięcie, no i znowu po tych stawach dostajemy. A z gumą, pracując cały czas lewo, prawo, non-stop jest napięcie, czyli non-stop podtrzymujemy ciśnienie w stawach. To jest związane z czuciem głębokim, z postrzeganiem tego, co zaraz będzie. No w narciarstwie jest to klucz, prawda? Jak nie wiesz, po czym jedziesz, nie wiesz, jak nacisnąć, albo nie widzisz tego, po czym jedziesz, no to trudno o dobry wynik. Dlatego to jest takie istotne w narciarstwie. Chociaż, tak jak mówię, jeżeli byśmy prześledzili większość dyscyplin, które są wszechstronne, nie monotonne, nie związane z jednym ruchem, to możemy zauważyć, że guma robi furorę, tak? W profesjonalnym sporcie kosztuje grosze, więc powinna powoli robić furorę w narciarstwie amatorskim.
No właśnie tutaj dostrzegam pewien problem. Myślę, że zawodnicy, osoby amatorsko ścigające się w zawodach będą szły w tym kierunku, natomiast nie jestem w stanie sobie wyobrazić amatorów, którzy wyjeżdżają tylko na ferie, żeby wzięli taką gumę i rzeczywiście się rozgrzewali, bo no brzmi to oczywiście fajnie, ale... Ciężko jest przekonać ludzi niektórych do tego, żeby serwisowali narty przed wyjazdem, to co dopiero do gumy.
No coś w tym jest, tak? Także znamy takich narciarzy, którzy nic nie robią ze sprzętem i jeżdżą, no ale ja mogę Państwu przytoczyć jeden przykład, który sam, że tak powiem, na sobie mocno dosyć poczułem. No mianowicie pojechałem z Mateuszem, z tym razem pracujemy, przyjaźnimy się na narty. Pojechaliśmy sobie w polski kurort, czyli do Białki. Po prostu mistrzostwo świata. Natomiast sytuacja. Udało nam się wjechać w miarę na początku. Wjeżdżamy na samą górę, pusto przed nami. Oczywiście no my należymy do tych amatorów, którzy te gumy zaczepiają o te samochody i coś tam robią, ale oczywiście ja się nie rozgrzewam, tak jak sugeruję to zawodnikom. Od razu mówię, jestem amatorem, który lubi jeździć na nartach. Dzięki tobie też i wyjazdom z tobą poznał, co to są te narty i lepiej się potrafię tymi narciarzami zająć, im doradzić. Udało nam się rozgrzać. Coś jeszcze robimy zawsze po wjechaniu. Oczywiście to są preferencje, powiedzmy moje i Mateusza, co tam jeszcze nie domaga, albo gdzie się czuje ciasno i co zrobić. No i zapięliśmy narty i zjeżdżamy. No i tak się zdarzyło, że naprawdę mam otwartą przestrzeń między sobą, pusto. No narty od naszych zawodników, że tak powiem, no czasami pożyczamy czy dostajemy dosyć niezłe, no więc ta prędkość była naprawdę niezła. No i na tyle co potrafię, a chyba nawet nieźle, skoro mnie na te testy zapraszasz, jeżdżę, wśród oczywiście amatorów, no to jeżdżę sobie takim powiedzmy półgigantowymi, bardziej slalomowymi, ale bardzo obszernymi łukami, chociaż naprawdę jest pusto, nic się nie dzieje. Twardo, oblodzona trasa, więc prędkość naprawdę przechodzi dosyć szybko. Nagle w pewnym momencie łubudł coś we mnie z prawej strony. Patrzę, no ktoś się kotłuje, narty lecą, coś się dzieje. No ja przyjąłem to uderzenie, w miarę tam ustałem, próbuję się zatrzymać, położyłem się w kontrolowany sposób na bark, no bo już nie miałem kontroli, zaczął mnie obracać, no to dosyć mocne uderzenie, tak jak na faceta, który waży tam 90 kilo i nic nie robi od powiedzmy połowy swojego życia, tylko prawie codziennie coś ćwiczy, żeby mógł innym pokazać, jak to się robi, to uderzenie wywarło na mnie, że tak powiem, mocne wrażenie. Wstaję, patrzę, no leży gość, jakiś rozsypany. No to ja podchodzę do góry, no i co robisz, się pytam. Mówię, ale bo ty tu skręciłeś, coś tam próbuje ze mną rozmawiać z dołu. Za chwilę zjeżdża, o, chyba jego żona. Janusz, o Boże, Janusz. Ja już mówię, Boże, no już pusto, pusto było, już sobie pojeździłem. Co się dzieje, tak? No i ten człowiek tam leży, coś. Ja mówię, no ale przecież ja byłem z przodu, tak? Czyli w ogóle już pomijajmy to, że są kamery, czy coś, czy ja to jest wina, ale no wiadomo, że tego człowieka, który we mnie uderzył, nie wiadomo skąd w ogóle się pojawił. No i on tam leży, ja mówię, dobrze, słuchaj, wstawaj, bo ja nie mam czasu, zły byłem już. To się pewnie i ładnie wypowiadam przez ten mikrofon, ale moja irytacja była dosyć spora. No i chcę go podnieść. No on tam, ojej, tu plecy, tu coś tam. Jeszcze jakaś, przypuszczam, że z rodziny ktoś dojechał, jakaś kobieta. O Matko Boska, przecież to coś tam. Ja mówię, tak, pani dzwoni, helikopter, niech przelatuje, naprawdę. No już w końcu byłem zirytowany tą sytuacją i mówię, dobrze, posłuchaj, człowieku, albo wstajesz, a jak nie, to idziesz na górę, zjeżdżasz krzesełkiem, a ja biorę narty, zjeżdżam na dół, poczekam na ciebie, oddam ci sprzęt i tak dalej. No on tam się jakoś podniósł, coś tam, już mówię, no dobrze, słuchajcie, no miłego dnia, ale mówię, no musisz uważać, no nie można tak jeździć i tak. No i zjechałem, wjeżdżam kanapą, no ja już ochłonąłem trochę i tak dalej, no to mówię tak, o rany boskie, mówię. A jak ten człowiek to był właśnie taki, o którym rozmawiamy, że siedzi 7 czy ileś miesięcy, mówię, on w niekontrolowany sposób, no ja jechałem około 70 na godzinę, bo jeżdżę zawsze z monitorem pracy serca, a z GPS-em, on mi tam pokazuje tą prędkość, czyli 7 dych to już nie jest mało, w takiej białce nawet da się tyle napędzić. On w jakiś sposób musiał szybciej ode mnie jechać, żeby mnie uderzyć, no i ledwo to przeżył. Ja nie wiem, czy on tam naprawdę, czy coś mu się nie stało, dosyć mocno się trzymał za te plecy. No i teraz pytanie, co daje rozgrzewka? No mi tyle, że włączyłem to, co mam. Więc jeszcze podkreślam raz, że rozgrzewka włączy to, co masz. Ale pytanie, co ty możesz włączyć? No bo jeżeli nic nie robisz i się rozgrzejesz, to nie łudź się, że to cię ochroni. Czyli o tym trzeba pomyśleć wcześniej. Czyli osoby, które trenują albo chociaż w jakimś małym stopniu się przygotowywują do tego, zdecydowanie rozgrzewka im coś da. One to poczują. No ja to poczułem. Człowiek się ode mnie odbił, mi się nic nie stało. No a przecież odwrotna sytuacja powinna być, że on zmasakruje mnie, najeżdżając dużą prędkością z tyłu na mnie. Okazuje się, że jest inaczej. A gdybym ja był kobietą, która się nie rozgrzewa, albo dzieckiem, które zjeżdża, no coś strasznego na tym stoku. Więc tak jak mówię, no i taka to jest różnica. Ja coś czasem robię, on nic nie robi i w konfrontacji takiej, gdzie może się coś stać, okazało się, że różnice są niesamowite. To tak jak mamy samochód w crash testach, tak? I jeden faktycznie chroni pasażera, a drugi jest dekturowym pudłem i nic nie pomoże nawet przy mojej prędkości. I myślę, że to jest taka odpowiedź, która powinna Państwu, słuchaczom, uświadomić. Dlaczego? Dlatego, że narty są fajne, ale z tym narciarstwem, z tym, co lubimy, z tym, co kochamy, wiąże się masę zagrożeń. I jedna rzecz. Państwo się rozgrzeją, ja będę bezpiecznie jeździł. Dlaczego? Bo będę miał tą świadomość, że jest mniejsze ryzyko, że ktoś we mnie uderzy, bo lepiej kontroluje swoje ciało. Może pan Janusz, tak go nazwijmy, nie pobudził się rano, zatracił się w tym, nie zbierały jego zmysłu tego, co się dzieje, że on się napędził do 80-90, żeby we mnie uderzyć, żeby mnie dogonić. Stracił tą kontrolę totalnie nad swoim ciałem. No i do tego nie doprowadzajmy.
Myślę, że pan Janusz z twojej opowieści nie miał gumy zaczepionej do relingu samochodu i nie rozgrzewał się wcześniej w ten sposób, na pewno.
A jeżeli to zrobił, to nie złamał kręgosłupa w tej konfrontacji.
Tak. A wracając do samej rozgrzewki na stoku, chciałbym, żebyśmy tutaj dali jednak kilka takich porad praktycznych naszym słuchaczom.
Jasne.
Czy sugerujesz imitowanie ruchów narciarskich podczas rozgrzewki?
Tak, oczywiście, że tak. Dobrym ćwiczeniem jest stanie, powiedzmy, bez nart, tak? I wykonywanie półprzysiadów z wyjściem do góry w różnych płaszczyznach. Tylko unikajmy, że tak powiem, wkładania mocno kolana nogi zewnętrznej, tak? Czyli tego, co się dzieje bezpośrednio już na stoku.
Żeby nie przeciążyć stawów, tak?
Znaczy, tu chodzi o coś innego. Generalnie samo narciarstwo jest fajne, ale w takim mocno wyłożonym skręcie, powiedzmy zawodniczym, gdzie część amatorów na pewno uzyskuje takie kąty, zresztą narty carvingowe, które są od kilku sezonów bardzo popularne, mocno to ułatwiają. Więc jazda na nartach stała się prosta, no ale przeciążenia, które są ogromne. Więc generalnie chodzi o to, że rozciągamy to więzadło krzyżowe, osłabiamy je. No i osób Znaczy, ja nawet zawodnikom tego nie zalecam, no bo po co jest prowokować coś, co i tak w jakimś stopniu eksploatuje ten staw. Więc generalnie, powiedzmy, przysiady w różnych płaszczyznach z przejściem na krawędzie butów, dlatego mówię bez nart, trzymane kijki po bokach w śniegu zakotwiczone, jak najbardziej ma to sens. Dlatego, że za chwilę ten układ mięśniowy będzie tak pracował pod znacznie większym obciążeniem. Inne ćwiczenia, trzymanie kijka nad głową i skręty tułowia, prawo-lewo, różnego rodzaju skrętoskłony czy coś, jak najbardziej, bo ta mobilność tułowia, właśnie te mięśnie związane z naszą miednicą, z tym podziałem nogi-tułów, są bardzo istotne.
Właśnie, nie zapominajmy, że trzeba rozgrzać nie tylko nogi, prawda?
No nie, no to nie wystarczy. No co z tego, że mamy nogi, jak tą równowagę, koordynację najbardziej trzymamy górą? Czyli nasz kręgosłup musi być tutaj mocno chroniony i przygotowany. Też nie zapominajmy o obręczy barkowej, o ramionach, no bo wystawiając ręce do przodu, do tyłu, łapiemy tą równowagę, balans i na pewno sobie pomagamy.
A co po wyjściu z baru? Zjedliśmy obfity lunch, kiełbasę, frytki, napiliśmy się, mam nadzieję, nie napojów alkoholowych, no i wychodzimy na stok. Robimy znowu jakąś krótką rozgrzewkę, czy
nie,
możemy ruszyć?
Nie, wsiadamy do samochodu i jedziemy do domu. Ja bym tak zrobił, dlatego że no oczywiście niektórzy tak robią, tak? Natomiast no to, co sam powiedziałeś, obfity obiad i tak dalej, no to nie wychodzi się do aktywności sportowej z pełnym brzuchem, jeszcze z kiełbasą, z frytkami i tak dalej, więc jeżeli chcemy po prostu coś przekąsić, ogrzać się, no to niech to będzie kawa i jakieś tam węgle, no nie wiem, batonik owsiany, może jakiś deser, tego typu rzecz, która da energię, ale no, że tak powiem, nie spowolni naszych reakcji. No na pewno nie białko, które, że tak powiem, w ogóle tutaj nie będzie brało udziału za chwilę w tym, co się będzie działo. No ale jeżeli już, oczywiście nie jest to jakieś tam 10-15 minut, kawa szybka, toaleta, batonik i wychodzimy, no to powiedzmy, że jesteśmy w stanie podtrzymać to, co się dzieje i możemy w zasadzie jechać. No natomiast jeżeli się rozsiadamy, wyjmujemy nogi z butów, no to ta krótka rozgrzewka naprawdę by się przydała. A tutaj jest, to też jest ciekawe, że albo te kontuzje i zwożenie ludzi ze stoków, albo transportowanie ich helikopterem, zawsze to jest kluczowe pół godziny po otwarciu, kiedy jest beton stół i każdy idzie na maksa i często to jest obkupione kosztem rozgrzewki, tak? Udało mi się dostać, pierwsza, druga gondola, wychodzę, no chcę machać tutaj się rozgrzać, chcę coś zrobić, tu gumę bym wziął, ale patrzę, no inni zjeżdżają, a przecież jest taki sztruks, nie dam rady, no i puszczam się, są super warunki, prędkość się mnoży, no i tutaj służby medyczne mają co robić. No i drugim właśnie takim momentem to już jak są gorsze warunki, miękki śnieg, jest ciężko i jest ta przerwa lunchowa. To jest taki moment między 11 a 13, co ludzie trochę znikają ze stoku, prawda? No to zazwyczaj się rozsiadają, jemy coś i tak dalej. Te warunki diametralnie się zmieniają. Śnieg się staje miękki, kopki. Łatwo jest o takie niekontrolowane zatrzymanie się, przeciążenie, ten ślizg albo jazda jest taka po prostu szarpana, tak? Raz pojedzie, raz nie, coś się wydarzy. No wychodzimy, trochę dziurawa, trochę mult, no ale nic nie robimy, no to jeszcze gorzej. No jesteśmy ociężali po posiłku, więc tutaj naprawdę zalecałbym ruszenie się. Jak ja bym tak zjadł i w ogóle, to przypuszczam, że już by mi się nic nie chciało i bym grzecznie i powoli sobie zjechał, spakował się i wyszedł, żeby innym nie przeszkadzać. Natomiast tu zwracam uwagę na to, żeby coś zrobić, bo warunki się zmieniły i za chwilę to takie tempe zatrzymanie może spowodować, że kość udowa bardzo mocno naciśnie na rzepkę, niejako będzie chciała wypaść nam ze stawu kolanowego i tu te kontuzje też się pojawiają dosyć mocno.
Czyli ważne, żeby robić wszystko z głową przede wszystkim.
No właśnie.
Myślcie o tym, myślcie o ćwiczeniach, które warto wykonywać, a których nie warto. Może teraz właśnie podsumowując trochę naszą rozmowę, wymień proszę kilka ćwiczeń, takich, które moglibyśmy bez pokazywania powiedzieć amatorom, wskazać im troszeczkę, co mogliby zrobić, i kilka rzeczy, których na pewno nie robić, przypomnijmy to.
No dobrze, to z tym pierwszym to będzie dosyć prosto, bo powiedzmy, że każdy z nas miał coś takiego jak wychowanie fizyczne, niezależnie w jakim wieku jesteśmy, no to ten WF był i takie proste ćwiczenia gimnastyczne jak przysiad, jak wykrok, jak różnego rodzaju skrętoskłony, na pewno każdy z nas zna i trzeba by było sięgnąć pamięcią i sobie coś wybrać. Warto jest zdecydowanie położyć się na plecach i wypchnąć biodra, buty wtedy narciarskie stawiamy na piętach i wypychamy biodra, angażujemy mięśnie związane z pracą miednicy, z popychaniem niejako tej miednicy do przodu. Bardzo też fajnie, jeżeli ktoś się pokusi o kilka brzuszków i zaangażuje mięśnie tułowia. Chodzi tutaj o trzymanie naszego kręgosłupa, kontrolę bioder. Tu jest cały sukces, te biodra. No i to wystarcza, plus jeszcze proszę próbować postać chwilę na jednej nodze, powykonywać różne ruchy, wziąć kijek, wyciągnąć przed siebie, podciągnąć nogę, żeby ten zmysł koordynacji, równowagi, on też troszeczkę popracował. No jeżeli mówimy o grupie oczywiście rekreacyjnej, to jest super. To jest naprawdę super i takie 10 minut to jest fajne. Naprawdę to jest fajne. Ja będę klaskał, będę dumny z takich ludzi. No i tak jak mówię, no jeżeli ktoś coś sobie zrobi, to już będzie wiedział, że trzeba, tak? A jak nikt sobie czegoś nie zrobi, to może o tym nie wie, ale mówię, na pewno warto. Teraz druga część, bardzo trudna. Pytasz mnie, czego nie robić, tak?
Takich kilka podstawowych rzeczy, czego unikać podczas rozgrzewki. Mówiliśmy już o tym, żeby nie machać wyprostowaną nogą, żeby nie zbyt mocno nie wkładać kolan w rozgrzewce do śniegu, imitując skręt narciarski. Jeszcze coś?
No ja myślę, że przede wszystkim ustawić się w takim miejscu, gdzie nie będziemy innym przeszkadzać. To jest klucz, bo zaraz komuś przeszkadzamy, coś się dzieje i bardzo łatwo jest nas zniechęcić z tej rozgrzewki. Ja myślę, że trzeba się przełamać przede wszystkim, bo ja nie powiem, że coś jest złe. Naprawdę, bo jeżeli ktoś się lepiej czuje po jakimś ćwiczeniu, o, wiem co powiem. Moim zdaniem zdecydowanie nie należy w takiej rozgrzewce próbować nowych rzeczy, których się w życiu nie robiło. I myślę, że to jest najważniejsze, tak? Bo jak nagle zaczniemy dziwne rzeczy robić, to sobie zrobimy krzywdę jeszcze nie zjeżdżając na nartach, albo zaraz sobie ją zrobimy, bo coś złego zrobimy. W jakiś dziwny sposób wykręcimy staw kolanowy, coś się stanie i zacznie kłuć w kolanie i nie będziemy mieli z tego przyjemności. Więc tu się trzeba zastanowić, to co powiedziałeś, zdrowy rozsądek. Tak? Czyli nie róbmy rzeczy obcych, nieznanych, których wcześniej w zwykłych warunkach domowych, chociaż raz żeśmy nie zrobili. Mówię, to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. I druga rzecz, no trzeba się przełamać, drodzy Państwo. Ja wiem, że Wy się wstydzicie, że to w Polsce jest postrzegane, o Jezu, jak ja wyglądam, o jak głupek, będę tam machał, coś robił. Ale naprawdę, jeżeli dacie swoim dzieciakom, swoim bliskim przykład, to pamiętajcie, że dbacie o ich zdrowie. To my nie po to nagrywamy, nie wiem, no tak, żeby gadać, zabijać czas, żeby napchać wam czegoś do tej głowy, tylko no, ja pracuję z ludźmi, którzy dążą do sukcesu, do jakiegoś wyniku sportowego. Oni wiedzą o tym, że to jest potrzebne, nieodzowne, im się znacznie lepiej jeździ, mają lepsze wyniki, kiedy to zrobią. Oni chcą to robić, oni proszą o to, żeby do nich indywidualnie podejść, znając ich preferencje, ułożyć pod nich taką rozgrzewkę. To jest już zupełnie co innego. Ale jeżeli oni o tym wiedzą, no to wy też powinniście. I teraz pamiętajcie, ja to powiem tak, jak ty sobie nie zrobisz rozgrzewki, ale sobie coś zrobisz, a przy okazji nikomu nie zrobisz, to jest twoja sprawa. Najgorsze to jest to, że ja mogę swojego dzieciaka puścić, czy ty, i taki człowiek, który nie kontroluje się w ogóle, wjedzie w tego dzieciaka i coś narozrabia, tak? To jest jedna rzecz. Druga, że też do nas trafia grupa ludzi, która sobie coś zrobiła na tych nartach. No i teraz jak oni sobie coś robią, no to ja pracując z każdym przez przerobione przypadki wyciągam wnioski, no bo się pytam, a jak, a co? No i ten obraz tych kontuzji, tych różnych rzeczy, które się dzieją, no jest u mnie jakby inny. Ja inaczej postrzegam to niż nasz taki zwykły słuchacz, po co to jest, tak? Nie wymagam od tego, żeby ktoś miał tyle empatii albo się wczuł i to wszystko, że tak powiem, wiedział, natomiast nic cię to nie kosztuje, tu nie płacisz za to, naprawdę, to tylko trochę wysiłku i chęci. No i teraz pytanie, jak bardzo tego chcesz? Jak bardzo tego chcesz lepiej się poczuć, tak? Bezpieczniej. I to jest najważniejsze. No jeżeli naprawdę no, masz już sporo lat, no, nudzi cię nawet ta audycja i to, co my mówimy, to pomyśl o swoich wnukach, o swoich dzieciakach, że w ten sposób dajesz dobry przykład.
Myślę, że taką fajną konkluzją naszej rozmowy będzie to, że warto zbudować sobie taki zestaw ćwiczeń, który jest odpowiedni dla ciebie.
Tak,
po prostu taki, który wiesz, że daje ci poczucie jakiegoś bezpieczeństwa, że
dokładnie.
Czujesz się po tym lepiej i nie kopiować bezmyślnie ćwiczeń, które
no
widzisz u kogoś innego.
Nie róbmy pucharu tak? świata, tak, że tak powiem, z narciarstwa tutaj amatorskiego. Natomiast, tak jak mówię, coś, po czym się dobrze poczujesz i coś, co nie spowoduje, że no, twoje ciało zacznie gorzej pracować, że może to się przeciw tobie obrócić. Więc to jest dosyć istotne. No, myślę, że to jest kluczem. Natomiast, tak jak mówię, no, najgorsze to będzie zrobić to pierwszy, drugi i trzeci raz, tak? Kiedy o Jezu, a może ja to źle robię, patrzą się na mnie, co ja wyprawiam, o Jezu, jak głupek jakiś, ale naprawdę, dobierzcie się w grupy, nie wiem, 2-3 osoby, bo to w grupie jest zawsze tak, że nie wstydzimy się tak bardzo, bo część uwagi to tak ci inni, prawda, więc spróbujcie cokolwiek zrobić, zobaczcie, jak się będziecie czuli, no nie bójcie się spocić przed tymi nartami, naprawdę, no w każdej dyscyplinie sportu, gdybyście chcieli prześledzić, to jak już przychodzi do tej rywalizacji, czy ktoś coś ma zrobić, czy pobiec, czy skoczyć, czy rzucić, cokolwiek, popłynąć, to on przychodzi mokry i już trochę zmęczony, tak? Czyli coś w tym jest, prawda? No to już mi brakuje często argumentów, tak? Żeby już jakoś bardziej zachęcić. Natomiast mówię, no przekrój ludzi, którzy do nas przychodzą, to jest ludzie, którzy siedzą po 8-12 godzin w pracy i tu walczymy o to, żeby ogólnie oni byli sprawni, żeby nie chorowali, żeby żyli szczęśliwie, żeby ich nic nie bolało. No i z drugiej strony mamy zawodników, którzy marzą o Pucharze Świata, o startach, o igrzyskach, o tytułach. No i oni wszyscy po kilku zajęciach wiedzą, po co to jest, tak? Wiedzą, że to trzeba uruchomić, to trzeba włączyć, że to zupełnie inna jakość. Ja myślę, że fajnie by było pogadać z takimi ludźmi, tak? Że jak masz wątpliwości, to spytaj się kogoś, kto na tym stoku coś robi, po co ty to robisz. Może on ci to lepiej wyjaśni niż ja. Może ja nie jestem jakimś wzorcem, autorytetem, ale często sięgając do osób najbliższych, które to robią, no tutaj może jest jakiś klucz, tak?
No, pracujesz z kilkoma sportowcami, oni ufają tobie, ufają słowom, które mówisz i twojej wiedzy, więc myślę, że i nasi słuchacze mogą postąpić tak samo. To Michale, powiedz na koniec, gdzie pojechałbyś na narty na tydzień dla przyjemności? Teraz każdy gość stacji narciarskiej odpowiada, jakie jest jego ulubione miejsce.
No to moje ulubione miejsce. Znaczy, powiem tak. Ja to może i bym sobie pojechał, ale na dzień dzisiejszy to jedzie moja żona i ja zostaję sam z dzieciakami, więc tutaj jest dla mnie mocny Armagedon, ale muszę przyznać, że pierwszy raz jak pojechałem na narty, pierwszy raz w życiu, skończyłem swoją karierę koszykarską, motocrossową, czyli już, że tak powiem, uwolniony miałem kontrakt od takich rzeczy, że nie mogę uprawiać narciarstwa, no bo sportowcy mają różne klauzule, że są sporty bardzo takie kontuzjogenne i nie wolno robić. To miałem tą przyjemność, że ktoś mnie zabrał do Austrii. Pojechałem do Flachau, jeździłem po słynnej trasie Hermana Mayera, ale ja uczyłem się jeździć. Pojechałem z ludźmi, którzy jeżdżą od lat i słuchaj, tu są narty, wiesz, tak się skręca, cześć na razie, tak? Czyli wywieźli mnie gdzieś tam na górę, dwie gondolki, musiałem sobie radzić, no ale ta sprawność fizyczna spowodowała, że po kilku dniach dawałem radę z nimi wszędzie jeździć, no i można powiedzieć, że zakochałem się i tam była taka słynna trasa Grający Mozart. To jest coś pięknego. I to były te super narty. Potem kolejne, takie z których pamiętam, to było San Sicario we Włoszech, gdzie kiedyś były igrzyska i tam z żoną, że tak powiem, pobraliśmy się we wrześniu i czekaliśmy aż do lutego, żeby pojechać w naszą podróż poślubną z teściami, którzy tam wspomogli nas, że tak powiem, jako młode małżeństwo w ramach prezentu i pojechaliśmy do San Sicario, no to coś fantastycznego. No, przepiękne trasy, ludzi nie było za dużo, bo to jest taki kurort włoski, który już troszeczkę niejako podobno do Lamusa odchodził w tym momencie, ale i wioska olimpijska, i przestrzeń, i trudność, i no po prostu coś fantastycznego to jest to. No i trzecim miejscem, które zamierzam w tym roku oczywiście odwiedzić i bardzo mi się podoba, no to są testy NTN i Kaurental, gdzie po prostu moim zdaniem jest świetnie. Zawsze jest wszystko super bo to też wiadomo, miejsce, klimat, ludzie, ale ja się odnoszę do tego, jak są trasy przygotowane, jak infrastruktura cała wygląda tego stoku, czyli można, znajdziemy trasę dla siebie, tak? Czyli łatwą, trudną, średnią, czyli z tych miejsc, co wymieniłem, ja mam fantastyczne wspomnienia, super mi się jeździło i bardzo chętnie tam wrócę. Myślę, że na pewno na szybko to zawsze do naszego zakopanego, kochanego można pojechać i tu mamy Białkę, Jurgów, mamy blisko Łomnicę Tatrzańską, tam też bywałem, więc to można też wszystko ogarnąć i uważam, że też jest fajnie i cieszmy się tym, co mamy.
Dobrze, to jedno z tych czterech miejsc, które wymieniłeś, umieszczę na mapie naszych gości.
Mogę wiedzieć, które?
No to jeszcze, albo miałeś szansę wybrać, powiedziałeś o
dobrze,
czterech.
Dobrze, San Sicario.
San Sicario,
tak,
Michała
San Sicario zdecydowanie,
Sicario.
Tak.
A tymczasem
jak
bardzo
żona nie dajmy, że słucha.
No tak, podróż sentymentalna. Dobrze, Michale, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, a wszystkich słuchaczy zachęcamy do rozgrzewania się przed nartami. Ferie trwają, jeździcie mądrze, jeździcie z głową i róbcie to bezpiecznie.
Tak jest. Ja bardzo Państwu dziękuję, przepraszam tutaj za różne swoje wywody, ale tak jak mówię, no nagrywamy to po coś, żeby, że tak powiem, Wam się miło wypoczywało, żebyście fajnie czas spędzali. Jeżeli, nie wiem, ktoś bardziej z tym NTN-em żyje, to ja na pewno w tym roku, już obiecałem Michałowi, będę w kwietniu na lodowcu, na testach, więc tam ze 2-3 jakieś wieczory, jeżeli oczywiście Państwo będziecie mieli ochotę, mieli jakieś pytania i chcieli mnie wysłuchać, to ja zawsze chętnie się dzielę wiedzą i bardzo chętnie Państwu pokażę to, o czym rozmawialiśmy. Może ta audycja zainspiruje Państwa, żebyście sobie spisali jakieś pytania. Może wtedy możemy to zoptymalizować właśnie do tego, że konkretnie Pański przypadek akurat, czy jakąś Panią, czy kogoś innego, jakoś się do tego odniosę, także zachęcam.
Właśnie, bo zapomnieliśmy o jednej rzeczy, że my z Michałem umawiamy się już od jakiegoś czasu na nagranie filmu z przykładową rozgrzewką, być może właśnie na testach.
Zagramy na pewno w kwietniu na lodowcu, bo nigdy nie ma czasu. Nie wiem, jak to będzie z finałem, z ampami, bo osoby, z którymi tam się opiekujemy, bardzo by chciały, żeby im pomóc na Akademickich Mistrzostwach Polski trochę rozgrzać, dać trochę wiary w siebie. Być może się tam pokażemy, ale Michał to wtedy jest zarobiony, ale ja myślę, że w kwietniu ten materiał powstanie i przed kolejnym sezonem będą Państwo mogli sobie z tego korzystać. Ale jak nam Państwo pomogą i zadają ciekawe pytania, no to my się do tego jeszcze lepiej odniesiemy. Także ja mówię, tutaj bez Państwa udziału, bez tego, że Państwo jeździcie, cokolwiek chcecie zmienić, na pewno takiej audycji by nie było, ja bym nie miał pracy i nie mielibyśmy się czym zajmować. Także proszę Państwa, Wy jesteście tutaj najważniejsi i pamiętajcie, że zawsze tak jest. Więc jak już się rozgrzejecie, to pamiętajcie, robicie to tylko dla siebie.
Deklaracja padła, film powstanie. Michale, dzięki.
Dzięki wielkie, hej.
No właśnie, a jak tam u Was wygląda sprawa rozgrzewki? Mam nadzieję, że po takiej rozmowie będziecie poświęcali chwilę przed rozpoczęciem jazdy na nartach na wykonanie kilku ćwiczeń, bo to naprawdę nie trzeba dużo. Warto też pamiętać o tym, że rozgrzewka powinna być tym ostatnim elementem w procesie przygotowania do sezonu, że warto dbać o swoje ciało przez cały rok i wtedy na pewno jazda będzie przyjemniejsza i bezpieczniejsza. Jeśli po wysłuchaniu dzisiejszej audycji macie jakieś konkretne pytania dotyczące rozgrzewki, najlepiej zadajcie je w komentarzu na stronie poświęconej temu odcinkowi, czyli www.ntn-003. Tam znajdziecie również odnośnik do artykułu Michała na temat rozgrzewki oraz dowiecie się, gdzie można go jeszcze znaleźć w sieci. Ja bardzo lubię czerpać wiedzę od takich osób jak Michał, które naprawdę zastanawiają się nad sensem wykonywanych ćwiczeń i nie działają w oparciu o schematy, które nie muszą dać pozytywnego efektu w każdym przypadku. Na pewno spotkamy się jeszcze w odcinku jesiennym, w którym Michał opowie nam o przygotowaniu do sezonu. W tym temacie mój gość to prawdziwa kopalnia wiedzy, o tyle cennej, że popartej coraz lepszymi wynikami zawodników, którzy z niej korzystają. Jeśli to pierwszy odcinek, który słyszałeś, to zachęcam do zapoznania się z pozostałymi i oczywiście zapraszam za 2 tygodnie do kolejnej audycji w Stacji Narciarskiej.